I hospitalized in critical condition.
Yes.
W roku 2020 w czasie pandemii COVID-19 Ministerstwo Zdrowia przekazało ponad 400 tysięcy złotych fundacji związanej z księdzem Tadeuszem Rydzykiem. W tym samym czasie rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazał tyle samo, tylko że dziennie, czyli w sumie prawie 120 milionów złotych. Kto za to odpowie i jakie ma to znaczenie dla każdego z nas? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Czekamy już teraz na Wasze pytania, komentarze. Piszcie na mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV, a my przechodzimy do tego, co ujawnił senator Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Ministerstwo Zdrowia przelało ponad 420 tysięcy złotych na fundację Lux Veritatis związanej z księdzem Rydzykiem. Pieniądze miały służyć promocji walki z nowotworami. Czy Ciebie to oburza? Może to jest dobrze, że Ministerstwo Zdrowia wspiera promocję walki z nowotworami? Dlaczego czepiamy się dzisiaj księdza Tadeusza Rydzyka?
Odpowiem na to pytanie jeszcze z czołówki. Kto za to odpowie? No nikt nie odpowie za to. Tak robiły wszystkie te ekipy po 1989 roku. I tu Prawo i Sprawiedliwość po prostu niewiele się różni, czy w ogóle się nie różni. Może troszkę większa jest skala niekiedy jakiejś takiej głupoty, czy takich spektakularnych porażek w wydawaniu tych pieniędzy. Mam na myśli na przykład Polską Fundację Narodową, gdzie to była kompromitacja, a też skala tam ponad 100 milionów rocznie, czy dofinansowanie telewizji polskiej 2 miliardy rocznie. Także no, takich gestów Prawo i Sprawiedliwość ma może powiedzmy trochę bardziej kompromitujące i tak, tak z gołą, że tak powiem, przy odkrytej kurtynie to się odbywa, ale trzeba jasno powiedzieć, że ISLD, kiedy rządziło, to dokładnie tak swoich dokarmiało, bo tu przecież oprócz tych bezpośrednich dotacji trzeba by jeszcze dołożyć różne takie wsparcie ze strony różnych firm, takich wielkich typu Orlen, typu PZU, takich wielkich molochów państwowych, które też mają fundusze na wspieranie różnych inicjatyw społecznych i dziwnym trafem wszystkie te pieniądze pójdą do swoich, nie? No ale to taka zabawa.
Chcemy rozmawiać o tym, jaką rolę pełni ksiądz Tadeusz Rydzyk w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, bo wydaje się, że jest ważną postacią. Może najpierw przypomnijmy jego wypowiedź z urodzin Radia Maryja z 5 grudnia ubiegłego roku, kiedy skarżył się na brak pieniędzy.
Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. I tyle tych ziarenek. To jest ta rodzina Radia Maryja. Ten pomógł. Jak patrzymy na te ofiary, jakie przychodzą, to 10 zł, 5 zł, 20 zł, 100 zł. Czasem znajdzie się więcej. I istniejemy? Istniejemy. Codziennie pytam, panią dyrektor, pytam, ile pieniędzy mamy? Czy damy radę do pierwszego? Jak? Albo czy damy radę? Tu zaczynamy to, Boże, czy damy radę? Obiecali nam, że dadzą nam jeszcze jakieś pieniądze na Park Pamięci Narodowej. Nie dali, ale będziemy do nich się udawać. A Gazeta Wyborcza będzie pisała: Rydzykowi daje ten PiS. Taka szkoda gadać. Gorzej od psa ogrodnika to nic. Pobłogosławić. Pan Bóg ma wielki ogród zoologiczny na tym świecie. Nie tylko powoje i nie tylko osiki.
Dlaczego nie płacić księdzu Tadeuszowi Rydzykowi? Jeszcze przypomnę słowa senatora Brejzy, napisał na Twitterze: pandemia, upadek diagnostyki, odwołane zabiegi, dramatyczny wzrost zgonów, a Ministerstwo Zdrowia przelewa setki tysięcy Fundacji Tadeusza Rydzyka. Wstydu nie mają, tylko przypomnę, że senator Brejza informował również w poprzednim roku, że Ministerstwo Zdrowia już od kilku lat wspiera fundację w celu promocji walki z nowotworami, ale czy to nie jest dobrze? Podaj jeden argument.
Tutaj zaraz chwileczkę, bo kilka informacji. Ja bym chciał się do wszystkich po kolei ustosunkować. Ten pan Brejza, nie? Czy jego rząd nie przelewał, znaczy rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, nie przelewał ogromnych dotacji na spółki, czy przepraszam, na fundacje, które, że tak powiem, wspierały lewicowy czy liberalny światopogląd? No i odpowiedź będzie tak. No i gdyby chciał uczciwie powiedzieć, no to powiedziałby, że tak została skonstruowana ta republika, znaczy bardziej bananowa republika okrągłego stołu, że każdy tam, że tak powiem, przytula co może. Tutaj taki znany już w popkulturze fragment z filmu Potop, rozmowa Kmicica z Radziwiłłem, nie? Że tu właśnie każdy próbuje z tych wielkich graczy rozszarpać, urwać kawałek sukna Rzeczpospolitej, żeby dla jego jakiś płaszczyk starczyło.
Różnica tylko jest taka, że to było jeszcze przed pandemią COVID-19 i senator Brejza podkreśla, że to nie jest moralne, że w czasie pandemii każdy potrzebny grosz w obliczu ogromnej liczby umierających Polaków z powodu katastrofy w służbie zdrowia i załamania diagnostyki, Ministerstwo Zdrowia wspiera finansowo Imperium Rydzyka.
Podobnie tutaj myślę, że analogią jest ta sytuacja szczepień celebrytów przez Uniwersytet Medyczny w Warszawie. Nie? Też jeśli chodzi o skalę tych szczepionek przeznaczonych na celebrytów, no to jest niewielka sprawa, ale moralnie jest to wielka, ciężka sprawa. I podobnie tutaj te 400 tysięcy złotych z budżetu Ministerstwa Zdrowia, no to nie jest jakaś gigantyczna kwota. Także tutaj takie napinanie się jest, można powiedzieć, troszeczkę czy mocno nieuzasadnione, czy przesadzone ze strony tak zwanej opozycji. Ale moralnie to rzeczywiście ma ciężki wydźwięk i kładzie się cieniem zarówno na stronie rządowej, tu akurat na Ministerstwie Zdrowia. Zobaczcie, ile przekrętów na tym ministerstwie ciąży. Afera respiratorowa do dzisiaj nierozliczona. Tam podobno komornik zajął około 20 paru milionów, ale brakuje jeszcze chyba około 40, żeby wyrównać stratę. Także widać, że te wszystkie obietnice takiego wielce katolickiego, przypominam, że to był taki jeden z najbardziej katolickich, zakon maltański, też staż u matki Teresy, czyli poprzedni minister Szumowski był chyba najbardziej takim wzorem katolicyzmu takiego współczesnego. No okazał się kłamcą, przyznał się też publicznie, że kłamał i to rżał, śmiał się. No to co z tego, że kłamałem i co mi zrobicie, ale to jest w tej warstwie moralnej. Tu są ogromne przekręty, kontrakty dla ludzi nie wiadomo skąd. Widać, że to są już zmarnowane pieniądze, być może nie do odzyskania, a tak łatwo miałoby być odzyskanie tych pieniędzy. Także w skali milionów zmarnowanych przez na przykład Szumowskiego i całe Ministerstwo Zdrowia, te 400 tysięcy dla księdza Rydzyka, materialnie nie jest to wielka skala, wielka rzecz. Trzeba pamiętać o tych proporcjach, ale moralnie ma to rzeczywiście bardzo ciężki wydźwięk i propagandowo zostanie rozegrane zarówno przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości, jak i przeciwko księdzu Rydzykowi. Dlatego dziwię się, że oni takie głupoty robią, że oni na takie pieniądze się łaszą i rzeczywiście dają pożywkę, można powiedzieć, atakom na siebie. No ale głupota to cóż, jak Bóg chce kogoś tam pokarać, to mu rozum odbiera.
Ministerstwo Zdrowia, tłumacząc się, wcale nie podaje konkretnych takich wymiarów, jak miałoby weryfikować umowę z Fundacją Rydzyka.
To są oczywiście tylko
mówisz
słowa.
Mówisz o takim szoku propagandowym być może dla niektórych, że to Ministerstwo Zdrowia robi w czasie pandemii COVID-19, ale czy myślisz, że to będzie miało jakiś wpływ na notowania rządu Prawa i Sprawiedliwości? Może wśród medyków powstanie jakiś protest?
To są takie sprawy, można powiedzieć, jednodniowe. Nie? Do dzisiaj na Twitterze czy tam w innych mediach ta sprawa wywołuje jakiś rezonans, ale już jutro czy pojutrze nikt o niej nie będzie pamiętał. Także tutaj kto ma się zbulwersować, no to ojej, tam zły Rydzyk, no to się zbulwersuje i tak dalej. Jest to taka typowa, można powiedzieć, karma medialna, która niczego specjalnie nie zmienia w Polsce. Nie? Bo gdyby na podstawie tej informacji była dyskusja, a co zrobić z finansowaniem z budżetu tych wszystkich fundacji czy NGO-sów, a to ja bym powiedział, a to jest bardzo ważny news, to jest bardzo ważny temat. Bo w ten sposób każdy rząd, czy też siły zewnętrzne karmią różne frakcje w ramach Polski.
Czyli według ciebie rząd w ogóle nie powinien wspierać żadnych fundacji.
Dokładnie tak, dokładnie tak. I zobaczcie, w tym przemówieniu księdza Rydzyka można wyróżnić dwie części. Z pierwszą bym się zgodził. Kiedy on mówi tam ziarnko do ziarnka, że to ludzie wpłacając dobrowolnie utrzymują tę telewizję, radio, fundację, dzieła, co tam sobie wpisz właściwe. Wszystko fajnie. Do tego nie mam nic. Niech robią, co chcą, to są ich pieniądze. Ludzie dają dobrowolnie i wara komuś od krytykowania, oceniania, czy mieli prawo, czy nie mieli. To jest ich własność, mają prawo nią rozporządzać i absolutnie nie należy tu się jakoś bulwersować tym, ile tam Rydzyk dostaje, ksiądz Rydzyk dostaje z tych dobrowolnych wpłat. Tyle dostaje, to są umowa między nim a tymi ludźmi i oni go oceniają, jak on te pieniądze wydaje. Jeśli źle, to przestają wpłacać, jeśli dobrze, wpłacają jeszcze więcej i tyle. Ale druga część, zauważcie państwo, no to już obiecali. Kto obiecał? Rząd z naszych podatków. Czyli ja płacę, ty płacisz, pan ateista płaci, pan, nie wiem, prawosławny płaci i tak dalej. Z tych podatków wszystko idzie na katolickie dzieła księdza Rydzyka. I z tym się nie zgadzam. Tak samo jak nie chciałbym, żeby szło na protestanckie dzieła, czy na ateistyczne dzieła, tak jak wcześniej powiedziałem, lewicowe i tak dalej. Państwo nie powinno zajmować się wspieraniem tego typu działalności społecznej, tylko to powinien być wolny rynek. Czyli inaczej mówiąc, to ludzie powinni decydować, czy chcą wspierać taką działalność, czy nie. Co więcej, zobaczcie, jak wyglądałaby działalność tych wszystkich NGO-sów, tych fundacji, tych różnych takich organizacji i tak dalej, gdyby opierały się tylko i wyłącznie na datkach od ludzi. Przecież wtedy te organizacje musiałyby błyszczeć przed ludźmi. Musiałyby pokazywać, co robią, że są oszczędne, że tu się starają, że takie mają efekty. A kiedy
a
dostają...
A księdzu Rydzykowi ciągle brak pieniędzy.
Właśnie tylko skończę myśl. Ale kiedy dostają pieniądze od rządu, to komu mają się przypodobywać wtedy? Wtedy oczywiste jest, że ręka rękę myje. Nie? Że nie gryzie się ręki, która tam karmi i tak dalej. Nie? I ksiądz Tadeusz będzie służył propagandowo rządowi Prawa i Sprawiedliwości.
W jaki sposób służy ksiądz Rydzyk rządowi dzisiaj?
No, ma telewizję, ma radio, ma gazetę, a do tego ma sztab ludzi, to się nazywa chyba jakieś koła, rodzina Radia Maryja, czy jakoś tak. Także ma wpływ na, no powiedzmy, kilkaset tysięcy, może trochę więcej Polaków. No to jest ważne, do tego jeszcze są przecież rodziny tych ludzi i tak dalej, to promieniuje. Także daje razem, myślę, że jakiś wpływ na poziomie kilku milionów. Ten wpływ się szybko kurczy teraz ze względu na różne kompromitacje albo całego Kościoła katolickiego, albo samego księdza Rydzyka, ale dalej jest to poważny zastrzyk
tutaj
głosów, jeśli
słowo,
chodzi o Prawo i Sprawiedliwość.
400 tysięcy, ktoś może powiedzieć, co to jest 400 tysięcy, skoro rząd Prawa i Sprawiedliwości de facto przeznaczył prawie 120 milionów złotych na Muzeum
300.
Pamięć i Tożsamość imienia Jana Pawła II w Toruniu, które powstaje z inicjatywy tej samej Fundacji Lux Veritatis. I tutaj mamy już tłumaczenie ze strony ministra Glińskiego. Muzeum Pamięć i Tożsamość wypełni istotną lukę w naszej ofercie muzealnej, która wciąż w niedostatecznym stopniu obejmuje zarówno aksjologię Jana Pawła II, jak i kwestie relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. Dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości, kiedy jesteśmy w ciężkiej sytuacji jako państwo, płaci miliony na fundację księdza Rydzyka?
No oczywiście te oficjalne pierdu to można wyrzucić do kosza. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że każda organizacja ma pewne koszty bazowe i jakąś tam grupę ludzi i koszty zarządzania i tak dalej, i tak dalej. Czyli tam musi dostawać co miesiąc, chyba że ma tam zgromadzony jakiś kapitał, no ale zwykle to jest budżet taki miesięczny. Musi dostawać odpowiednią ilość pieniędzy, żeby funkcjonować. Dzieła księdza Rydzyka są tak rozbuchane ze względu właśnie na przeinwestowanie będące skutkiem dofinansowania rządowego w wielkiej skali, czyli już te datki od ludzi stanowią coraz mniejszy procent, a to właśnie wsparcie rządowe, przymusowe, daje coraz większą część budżetu, nie? Dlatego coraz bardziej będzie się troszczył ksiądz Rydzyk o zadowolenie rządzących z jego działalności, a coraz mniej, co tam ludzie powiedzą. No i teraz, pandemia, nie pandemia, ta wielka organizacja, sztab ludzi, pewnie to są tysiące zatrudnionych, no oni muszą być karmieni czymś, nie? No i teraz wpływy zmalały od ludzi, jakieś te wszystkie wpływy takie gospodarcze, typu jakieś bilety, kupowanie tych dewocjonaliów i tak dalej, bo mniej ludzi tam przyjeżdża, no to teraz Rydzyk mówi, jak chcecie, żebym ja dalej was wspierał, to musicie mi dosypać karmy bezpośrednio do koryta. No i stąd są te wielkie dotacje, bo w przeliczeniu te 120 milionów, to jest na dzień taki zwykły kalendarzowy, to jest 330 tysięcy dziennie. Nie tam, tu Brejza mówi, że tam 400 tysięcy na cały rok. Tu dziennie rząd, a to podejrzewam jest tylko część tych kwot przelewanych, bo tu mówię, jeszcze różne spółki Skarbu Państwa mogą się dokładać.
A samą wystawę ma być przeznaczone 60 milionów.
Tak, a jeśli to przeliczyć na dni robocze, to wyjdzie grubo ponad 400 tysięcy dziennie, czyli to jest taka skala, żeby każdy sobie to wyobraził, że mniej więcej taki domek w stanie surowym, to jest codziennie przeznaczany na te dzieła. Nie? No mówię, na obronę ksiądz Tadeusz ma to, że cały system tej działalności, powiedzmy, społeczno-politycznej w Polsce tak funkcjonuje. To tylko telewizja Idź Pod Prąd funkcjonuje na... Tak zresztą ksiądz Tadeusz na początku funkcjonował, to trzeba mu oddać.
Za
to go chwaliłem i chwalę nadal, bo tu się nic nie zmieniło. On poszedł właśnie w takie antysystemowe oparcie się na wsparciu ludzi. Mówi, ja wam daję takie radio, a wy go utrzymujcie. No i to ten eksperyment świetnie wypalił. No ale potem zaczął się już mariaż z władzą państwową i dzisiaj mamy już takie kompromitujące informacje, których nie sposób bronić, szczególnie w czasie pandemii i szczególnie jeśli chodzi o te moralne zagadnienia, to jest absolutnie niemoralne. To jest, można powiedzieć, kupczenie. Do tego jeszcze ksiądz Tadeusz, żeby to było takie medium, powiedzmy, niezwiązane z Bogiem, nie? Czyli jakieś tam radio X, nie? Tam służy rządowi i fajnie, nie? Rząd mu płaci, oni się prostytuują na rzecz rządu i to jest tam wszystko gitescymes, nie? Ale tu problem, że to jest ksiądz katolicki i on twierdzi, że on reprezentuje Boga. On twierdzi, że to dzieło, znaczy to tam radio, to wszystko razem, te fundacje, to jest wolą Boga. Na co dowód mam następujący. Otóż jak tam prosi o ten 1% podatku ksiądz Tadeusz
na fundację Nasza Przyszłość,
no to nie wiem, czy możemy zacytować tam właśnie, wsparcie tej fundacji jest związane z pobytem w niebie w jakiś sposób. No to sobie takie jaja tam są naprawdę. No.
W komunikacie ojca Rydzyka czytamy, Pan Jezus powie do nas na sądzie ostatecznym, cokolwiek uczyniście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Nikt nie zabierze w wieczność ze sobą czegokolwiek. Zabierzemy zasługi za dobre czyny i one będą za nami przemawiały. Prosimy, jeżeli jest taka Państwa wola, o przekazanie 1% Fundacji Nasza Przyszłość, wpisując w rozliczeniu podatkowym numer KRS i tak dalej. Czyli namawia do płacenia na fundację, argumentując to, że będzie jakaś
nagroda w niebie.
W sądzie ostatecznym.
Nie, no to są
co
bzdury.
Co tu komentować?
Nie, no to są bzdury, ale zatrzymajmy się, bo tu nie każdy z naszych widzów miał w ręku Pismo Święte, choć myślę, że wielu tak. Z tej wypowiedzi księdza Tadeusza, no to nie on dosłownie powiedział, no ale on to firmuje, także no, jako szef, no to bierze za to odpowiedzialność, wynikałoby, że zbawienie jest nagrodą za dobre czyny. Akurat wziął taki fragment, gdzie Jezus mówi o sądzie nad pewnym tylko wycinkiem ludzkości i rzeczywiście mówi, że ten sąd nad narodami dotyczący zdarzeń ostatecznych, to oczywiście jest szersza sprawa interpretacyjna, zapraszam kiedyś może na warsztaty, chociaż już pewnie mówiłem także w tej mojej książce
Trudne wersety.
Też
zachęcamy
poświęciłem
was.
Rozdział, sklep. Także kto będzie nie usatysfakcjonowany krótkim takim pokazaniem błędu księdza Tadeusza, no to może sobie tam więcej doczytać. Inaczej mówiąc, ten sąd to jest jeden z sądów i on dotyczy tylko pewnej wycinkowej rzeczywistości i Jezus mówi, to co uczyniliście jednemu z braci moich, czyli chodzi o Żydów, to uczyniliście mnie i tak dalej. I tu rzeczywiście będzie taka ocena. Jeśli chodzi o wszystkich ludzi, o nas dzisiaj żyjących, nie jesteśmy oceniani przez Boga, jeśli chodzi, czy znajdziemy się w niebie, czy w piekle, na podstawie uczynków, czyli na podstawie wypełniania jakichś nakazów, bądź nierobienia tego, co zakazane, bo tak wyglądało prawo Starego Testamentu, a Jezus umarł za nas, aby otworzyć nam drogę do nieba za darmo. Czyli Jezus zapłacił karę za wszystkie grzechy i teraz człowiek, grzesznik, bo każdy z nas grzeszy i zasługuje na piekło, żeby dostać się do nieba, to nie może powiedzieć, Boże, ja dla Ciebie dałem na fundację Rydzyka tyle, czy nawet na telewizję Jedź Pod Prąd, to też nic nie pomoże, żebyście nie myśleli, nie? Czy no, babcię przeprowadziłem przez ulicę, tam się nie zaszczepiłem, a drugi powie, że się zaszczepił. I tak, to w ogóle nie ma znaczenia, jeśli chodzi o to, czy się znajdziesz w niebie, czy nie. Jest tylko jedna kwestia. Czy zawołałeś do Jezusa o ratunek? No wyobraź sobie, że jesteś na bezkresnym morzu i się topisz. I teraz możesz powiedzieć, o, ja mam stówę w kieszeni, dam każdemu i tak dalej. Nie. Jeśli się pojawi ratownik, a ty skorzystasz z jego pomocy, tylko wtedy będziesz uratowany. I dokładnie tak, w tym bezmiarze naszego losu, gdzie byliśmy skazani na piekło, przyszedł Jezus Chrystus i zapłacił zamiast nas. Zmartwychwstał, żyje i dzisiaj wyciąga do ciebie rękę. Dokładnie w Apokalipsie 3:20 możesz sobie przeczytać. Oto tak, puka do twoich drzwi i chce dać ci za darmo zbawienie, które kupił dla ciebie swoją krwią na krzyżu Golgoty. Czyli to, co robi ksiądz Tadeusz, te kucypały opowiadając, to jest, można powiedzieć, kupczenie tym, co zrobił Jezus Chrystus, kłamanie ludzi na bezczela w tych sprawach duchowych i budzi moją, że tak powiem, Od razu takie manipulowanie Pismem Świętym po to, żeby tych maluczkich, że tak powiem, zmusić do większego dawania. No już nie będę mówił, że w takiej sytuacji ksiądz Rydzyk powinien mówić, słuchajcie, zmniejszcie dawanie, a ratujcie swoje rodziny, ratujcie swoje biznesy. Teraz kolejna informacja, kolejny biznesmen z wrześni popełnił samobójstwo. Popełnił samobójstwo, bo już nie miał na obsługę długów. Człowiek, który zatrudniał kilkadziesiąt, chyba 80 osób, czy jakoś tak. No, to duże przedsiębiorstwo na tym powiatowe, pewnie 30-tysięczne miasteczko, czy jakoś tak. To była duża firma. Ten człowiek z poczucia odpowiedzialności odebrał sobie życie. To jest taki czas. I to trzeba ludziom mówić. Słuchajcie, jest ciężki czas. Wszyscy musimy zmniejszyć wydatki, oszczędzać. Nie wpłacajcie tyle, ile wpłacaliście wcześniej. Oczywiście bądźcie przy nas, żeby było widać, że jesteście. Wiadomo, że tam od 5 czy 10 zł no raczej człowiek nie umrze, czy przeżyje to, nie? Pokażcie, że jesteście, ale zmniejszcie wpłaty. To powinien powiedzieć ksiądz Rydzyk. No co powiedział, to słyszeliście.
A w maju ubiegłego roku, o czym mówiliśmy również w telewizji Idź Pod Prąd, ksiądz Tadeusz Rydzyk powiedział, nie dajmy się i wracajmy jak najszybciej do kościołów, komentując ograniczenia epidemiczne. My mamy życie wieczne. powiedział ksiądz Rydzyk. Ty w swoich wspomnieniach no
mamy,
mówisz...
jak tu każe zarabiać na życie wieczne, no to jak już coś mamy...
Mamy i zarabiamy.
No właśnie, to jest wielka tajemnica katolickiej wiary.
Ale jak to pogodzić? Ty osobiście poznałeś księdza Tadeusza Rydzyka. On mówił również o osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, a w tym momencie, w czasie pandemii, można powiedzieć, bez sumienia namawia Polaków i bierze pieniądze od rządu Prawa i Sprawiedliwości. Skąd ta zmiana u Tadeusza Rydzyka?
No takie procesy zwykle nie następują skokowo. Zwykle tutaj nastąpiła jakaś taka powolna erozja moralna księdza Tadeusza. I żeby było jasne, każdy z nas jest na to niebezpieczeństwo wystawiony. Dzisiaj akurat rano mówiłem o wielkim, wspaniałym i mądrym królu Nabuchodonozorze, który zbudował piękny Babilon, no a potem mu odbiło. No to tam za chwilę, jak skończymy, no to będziecie mogli, ci, którzy nie widzieli rano, dosłuchać sobie tego. Nie? Gdzieś człowiek zaczyna dopuszczać jakąś myśl, że jego nie obowiązują pewne normy, że on jest jakimś nad wybrańcem Bożym, jakimś takim mesjaszem, prawie czymś takim, kimś tak szczególnym, że jemu wolno.
Może kapelanem rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Może tak być, nie? I jeśli człowiek dopuści takie myśli do siebie, to zaczyna naginać zasady. I zaczyna myśleć, no zasady obowiązują wszystkich, ale nie mnie. I to jest koniec. I to jest koniec moralny tego człowieka. Oczywiście on się może podnieść. W historii z Nabuchodonozorem on się też podniósł, ukorzył się przed Bogiem. Bóg po raz kolejny okazał mu łaskawość, podniósł go i tak dalej. Także dla każdego z nas to jest możliwe. Ale pytasz, jak to się dzieje? No to właśnie tak. Że człowiek zaczyna okłamywać sam siebie najpierw. Jeśli zaczniesz okłamywać sam siebie, to później będziesz łgał przed telewizorem, na mszy, czy gdziekolwiek tam będziesz.
Czyli myślisz, że ksiądz Tadeusz Rydzyk po prostu uwierzył w swoją wielkość?
Coś takiego musiało się stać, a potem pojawia się takie myślenie, że ja robię dobre rzeczy, no to teraz mogę trochę nagiąć, no może trochę zła, czy tam w jakiś sposób niewłaściwy, pewną część jakichś tych zachowań mogę tolerować w swojej organizacji, u siebie, czy coś takiego. Dokładnie tak. Później, najpierw jest pycha wewnętrzna, dlatego Jezus i wcześniej Salomon powiedział, że pycha poprzedza upadek. Dlatego Jezus mówił cały czas, chroń swoje serce. Patrz na swoje serce. Czy rzeczywiście nie przed ludźmi jesteś czysty, tylko czy twoje motywacje są czyste przed Bogiem? To codzienne sprawdzanie. Tak jak myjemy ręce, golimy się i tak dalej. To jest to mycie sumienia. Jeśli nie masz bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem, to sumienie, nawet kiedy za młodu jeszcze może jest tam jakieś w miarę takie ideowe, czyste i tak dalej, to widzimy, że ci ludzie mając 30, 40 czy 50, 60 lat, absolutnie, że tak powiem, zaprzeczają swoim ideałom. Bo nie myją codziennie sumienia. No to ono zarasta brudem.
I w tym momencie zachęcamy was do osobistej lektury Pisma Świętego. Jeśli nie macie, z chęcią wyślemy wam darmowy egzemplarz. Płacicie tylko za koszty wysyłki. Piszcie na sklep @ispodprat.pl. Na koniec tematu rządu Prawa i Sprawiedliwości i księdza Tadeusza Rydzyka. Jakie będą skutki społeczne tego bliskiego sojuszu środowiska Radia Maryja i rządu Prawa i Sprawiedliwości w kontekście też upadku pozycji Kościoła katolickiego w Polsce?
No to pytaliśmy już wiele autorytetów katolickich i oni tu są zgodni, że ksiądz Tadeusz, choć mówię, początki miał świetne, choć zrobił, można powiedzieć, naprawdę dużo dobrego, jeśli chodzi o takie przywrócenie Polakom godności, skończenie z tą polityką wstydu, że za wszystko musimy przepraszać i wszystko jest źle w naszej historii i tak dalej, inni są wspaniali, a my to tylko mamy się biczować, to ksiądz Tadeusz w tych początkowych latach 90. funkcjonowania Radia Maryja rzeczywiście to poważnie odwrócił. Pokazał też Polakom, że mogą czegoś dokonać, organizując się, te właśnie te rodziny Radia Maryja. To też przecież oczywiście tutaj też był pewną inspiracją dla nas, że to on pokazał, że to można. Myśmy tylko pokazali, że można to zrobić bez Kościoła rzymskokatolickiego, a wcześniej się to ludziom nie mieściło w głowach, że jak to, nawet w pewnej kontrze, mówiąc prawdę na podstawie Pisma Świętego o różnych fałszerstwach Kościoła rzymskokatolickiego, my możemy jednak się przebić i utrzymać w tej przestrzeni społecznej czy medialnej. Także te wszystkie początkowe działania księdza Tadeusza są jak na największy plus, a potem się zaczął właśnie... Gdzieś prawdopodobnie, to się nazywa, w biznesie to się nazywa przeinwestowanie, gdzieś uwierzył w swoją właśnie tę jakąś nadprzyrodzoną moc, wielką falę i tak dalej i przeinwestował, a wtedy potrzebował już pieniędzy. No i wtedy przyszedł ktoś z rządu czy z jakiejś tam innej organizacji, powiedział, no my ci damy pieniądze, ale tu byśmy chcieli, żebyś ty teraz na przykład o tym mówił a więcej, a o tym mniej, a nawet może w ogóle.
Czyli no przechodząc do skutków, myślisz, że Polacy po prostu odwrócą się w końcu od księdza Rydzyka i PiSu?
Dzisiaj ten układ Rydzyk-Kaczyński przynosi Polsce bardzo wiele szkody. Przynosi prawicy polskiej bardzo wiele szkody. Przynosi temu ogólnie, mówiąc środowisku konserwatywnemu, bardzo wiele szkody. Bo jest takim chłopcem do bicia. Bardzo łatwo pokazać i tu Berejza właśnie to zrobił. No ściągnął gacie i dzisiaj, że tak powiem, kolejny wstyd na całą Polskę.
I to senator Platformy Obywatelskiej mówi o moralności.
Nie, no to jest...
Poucza rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Także to tylko pokazuje, że dziwne jest, że Kościół rzymskokatolicki nie potrafi się oczyścić z tego sam. Nie? Myślę, że to już są tak przeżarte te struktury, tak nie ma kto tam zrobić tego oczyszczenia, że oni będą brnąć ku samozagładzie, chociaż, że tak powiem, ponoszą ogromne koszty społeczne tych afer ujawnianych i tych skandali moralnych.
Czyli można powiedzieć, idą w zaparte.
Dnia. Idą w zaparte, nikt tam nie chce, dokonać, powiedzieć stop, musimy przeprosić, odrzucić, nawet zacząć biednie, ale uczciwie. Widać, że jak to się mówi, ta miłość pieniądza w tym wszystkim przyćmiła te dalsze efekty. Bo oni nie widzą, że idą na zatracenie tej opcji, można powiedzieć, katolicko-narodowej. Oni są dzisiaj największymi szkodnikami opcji katolicko-narodowej. Do tego jeszcze Braun i spółka, no ale oni teraz się trochę uciszyli.
Myślisz, że muzeum imienia Jana Pawła II w Toruniu nie pomoże?
Jak chcą obrzydzić Jana Pawła II jeszcze bardziej, no to jest dobra droga.
A coraz więcej młodych ludzi myśli o apostazji, czyli odejściu z Kościoła katolickiego. O tym będziemy mówić w telewizji Idź Pod Prąd w tym roku. Teraz w kontrze do tego, co zrobiło Ministerstwo Zdrowia, pokażmy nasz klip do akcji hashtag Dziękujemy Medykom. I przechodzimy do waszych pytań.
Pandemia chińskiego wirusa uświadamia nam wszystkim, że zawody medyczne to nie tylko sposób na życie, zarabianie pieniędzy czy aktywność zawodowa. To służba i misja.
Wiemy, że dziś jesteście przemęczeni, sfrustrowani złym zarządzaniem służbą zdrowia. Przerażeni głupotą części Polaków, którzy beztrosko lekceważą zasady dystansu społecznego. Boicie się o swoje zdrowie i życie.
Jednak chcemy, żebyście wiedzieli, że duża część Polaków jest Wam ogromnie wdzięczna za to, co robicie, szczególnie teraz, gdy pandemia się rozpędza.
Gorąco też pragniemy, byście w tych trudnych czasach skierowali swój wzrok ku Jezusowi Chrystusowi. Nie temu namalowanemu czy wyrzeźbionemu w kościółkach, ale temu prawdziwemu, który 2000 lat temu umarł na krzyżu Golgoty, trzeciego dnia zmartwychwstał i teraz żyje i chce dać życie wieczne każdemu z Was.
Medycy, dziękujemy Wam, że ratujecie nasze zdrowie i życie.
Czekamy na Wasze akcje do akcji, zdjęcia do akcji, hashtag dziękujemy medykom. Przesyłajcie na kontakt @idzpodprat.pl. Cały czas myślimy o medykach, modlimy się za Was i miejmy nadzieję, że nie zniechęcicie się tym, co robi dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tomek G. Jak dla mnie to problem nie jest taki, że temu dają, a innym nie, tylko problemem jest, że w ogóle dają, rozdają nasze pieniądze między sobą. Kanalie.
Dokładnie tak. Tu cieszę się, że mamy podobne myślenie, że tak samo to odczuwacie, bo mówię, przyjdzie rząd lewicowy i będzie dawał jakimś tam fundacjom, które będą edukację seksualną w przedszkolach robić i inne takie rzeczy i, że tak powiem, no, będzie jeszcze gorzej, o tak można powiedzieć. Gdyby sprowadzić państwo do tych zadań, jakie Bóg mu dał, czyli przede wszystkim, żeby bronić granic zewnętrznych, nie? I żeby rozstrzygać spory pomiędzy obywatelami, czyli sąd, policja i tak dalej, czyli wojsko, sąd, policja, nie? To są te główne. Dzisiaj można by tam jeszcze mówić o jakiejś infrastrukturze, jakieś autostrady i tak dalej, ale na pewno fundacje i inne organizacje to nie jest coś, co powinniśmy w ogóle dyskutować, że ma być utrzymywane przez państwo. No bo sama idea tej działalności społecznej, że ona jest społeczna, nie? Czyli ona powinna mieć wsparcie od społeczeństwa, a nie od rządu. Bo przecież często te organizacje społeczne, właśnie ich zadaniem będzie stanąć w kontrze do rządu. No to jak mają stanąć w kontrze do rządu, jak są na pensji rządowej, no?
I jeszcze głos. To jest
zaprzeczenie istoty tych NGO-sów całych.
Ale czy myślisz, że to w ogóle się zmieni, czy może się zmienić?
Nie, nie zmieni się, dopóki Polacy nie dojdą w swoim myśleniu do właściwych wniosków. Na razie mówienie o tym, że tu jakieś wybory, jakaś partia to zmieni, mieliśmy 30 ponad lat, różne partie, wszystkie, że tak powiem, koryto tylko zwiększały. Dzisiaj czytałem tutaj, ekonomiści dyskutują nad takim podsumowaniem roku 2000, nie? Jeśli chodzi o działalność taką probiznesową. No i okazuje się, że tak, część podatków zmniejszyli. Tu zdaje się pan Dudek taką przedstawił takie porównanie. Część podatków zwiększyli, a część różnych danin opłat zwiększyli. Czyli można powiedzieć, bilans jest taki od 2 do 7, zdaje się, czy 9 miliardów na niekorzyść podatnika. Czyli Prawo i Sprawiedliwość pod pozorem zmniejszania podatków, co robi? Podatki zwiększa. No to jest, można powiedzieć, typowe. A żeby jeszcze mało było tego, że zwiększa podatki, to jeszcze zwiększa utrudnienia dla ludzi, którzy pracują. No, na przykład od 1 stycznia wszedł teraz nowy obowiązek biurokratyczny. Czysto biurokratyczny, nikomu do niczego na razie niepotrzebny, ale już przy tak zwanych umowach o dzieło, które były dość popularnym, najprostszym takim sposobem zatrudniania legalnego, nie? Znaczy legalnego, no to tam, no dobra, już niech będzie, ale mam nadzieję, że wiecie, nasi starzy widzowie wiedzą, o co chodzi. Żeby się tam nikt nie czepiał z tych negusów różnych skarbowo-rządowych, no to jest ta umowa o dzieło i już teraz trzeba ją zgłaszać do ZUS-u. Po co? Nikt nie wie.
A jeśli nie zgłosisz,
nie ma żadnego sensu.
5 tysięcy złotych kary.
A 5 tysięcy ci przywalą. Jeszcze mogą ci majątek nawet zająć, bo tam tych sankcji, jakie ZUS teraz ma na tych, którzy nie złożą, to jest hej, hej, tam i konto ci zablokują i jakieś roszczenia, toś, moi, owo. Także widać, jak komunistyczny, biurokratyczny w swej naturze jest ten rząd. I jeszcze zobaczcie, jak się tłumaczył. A, bo my nie wiemy, ile jest tych umów, a w tarcześmy zrobili dla tych umów, no to teraz musicie te kolejne zeznania do ZUS-u skierowywać. Także
jest
zobaczcie,
to pomoc przez kontrolę.
Banda oszustów i zobaczcie, kolejny, pod pozorem tutaj walki ze skutkami chińskiej zarazy, pod pozorem pomocy przedsiębiorcom, zrobiło się jeszcze nowe, że tak powiem, ograniczenie jakiejś tam minimalnej, można powiedzieć, jeszcze niszy, gdzie można było stosunkowo prosto komuś dać pieniądze za pracę.
Czyli lepiej może po prostu, żeby oni nic nie robili.
O, to by było zdecydowanie lepiej. Można by im nawet więcej zapłacić, ale byleby nic nie robili. Bo każdego roku zwiększają podatki i zwiększają biurokrację. Każdy rząd, jaki mamy w ramach katolicko-komunistycznej umowy okrągłego stołu.
Tomek, a co z tym, co zalecał apostoł Paweł, żeby poprzestawać na małym? Czy da się służyć Bogu i mamonie? Bo Jezus nauczał, że się nie da. Czy Rydzyk nazywa Jezusa kłamcą, czy jest hipokrytą?
No to już sobie każdy niech sam odpowie. Oczywiście nie da się. Trzeba zawsze postawić Jezusa na pierwszym miejscu i wtedy wszystko, że tak powiem, się ustawia we właściwym miejscu. I rzeczywiście pieniądze są jednym z, że tak powiem, trudniejszych obszarów do zarządzania i nie każdy ma głowę, żeby poradzić sobie z dużymi pieniędzmi. I to właśnie tu nasz widz o tym wspomniał, że miłość pieniędzy naprawdę wykoleiła wielu wcześniej porządnych ludzi. Znaczy w sensie oni potrafili na mniejszym obszarze, że jakieś pieniędzy funkcjonować właściwie, ale a kiedy gdzieś się znaleźli w sytuacji większych pieniędzy, pogłupieli. I tu widzieliśmy takich na naszej antenie nawet i tak dalej, i tak dalej. Także rzeczywiście taka dyscyplina serca człowieka, że on, apostoł Paweł powiedział tak w innym miejscu, w liście do Filipian. Mam mało? Spoko. Mam przecież wielkiego Boga. Nie? Dam radę. Mam dużo. Też potrafię to ogarnąć. Nie przytłoczy mnie to, nie zepsuje mnie to. Bo ja cały czas patrzę na Jezusa Chrystusa. Także i w niedostatku potrafię sobie poradzić, i w obfitości. Zwykle ludziom trudniej jest poradzić sobie w obfitości niż w niedostatku. Bo w niedostatku, no to już każdy zaczyna sobie kalkulować, tego muszę odmówić, tego tu, to muszę zrobić, tu muszę mądrze rozłożyć, tu muszę zwrócić się do Boga o pomoc, a kiedy wszystkiego pod dostatkiem? A to chyba wczoraj w pomyśl dziś mówiłem, jak ten głupiec, któremu pole obrodziło. Przecież on, że tak powiem, upadł nie w czasie biedy, on upadł moralnie w czasie dostatku.
Czyli ten sukces, można powiedzieć, zaszkodził księdzu Tadeuszowi Rydzykowi.
Sukces nie jest na każdą głowę. O tak powiem.
Niedawno były obchodzone 29. urodziny Radia Maryja i Rafał pisze: przepraszam, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby Radio Maryja wystartowało bez pomocy państwa. Jak to było? Ty pamiętasz tamte lata?
Ja jestem w stanie w to uwierzyć. Lata 90., nie wiem ile lat ma nasz widz zadający to pytanie, czy żyłeś, chodzi mi o to, czy żyłeś w tamtym czasie. Wtedy to był czas dziwny. Czas, kiedy na chwilę komuniści i biskupi pozwolili Polakom na niewielką, ale jednak skokową zmianę, jeśli chodzi o wolność gospodarczą. Wtedy, ja pamiętam, bo przez kilka lat tam pomagałem, zakładałem najpierw tam swoją firmę, tam żony dokładnie, później tam jakimś koledze pomagałem i wypełniałem te bzdury papierkowe, nie? I początkowo to był taki krótki zapis, że można tam, znaczy, że ta firma będzie robić wszystko za wyjątkiem tego, co zakazane. Nie? I tam było handel paliwami, chyba tam wódka, nie? Czy coś takiego. Nie? A resztę wszystko można robić. Nie trzeba było nic pisać. Już za parę lat, no to już trzeba było wypełniać kilka tam jakichś tych, że będę działał w takim obszarze, w takim i w takim. A jak będę później chciał w jakimś nowym jeszcze obszarze, to dodatkowe pieniądze, dodatkowe zezwolenia i później to się jeszcze bardziej domykało. Teraz to nawet bym się bał chyba pójść do tego urzędu, bo chyba bym nie dał rady założyć tej firmy, bo już bym się nie połapał w tych wszystkich papierach. A kiedyś to było naprawdę w latach 90. o tak o, nie? Handel ze wschodem, tu jeździli Ukraińcy, Białorusini, wszystko w jedną, w drugą stronę, zapczaski,
czyli myślisz, że
mebli,
Maryja
wszystko.
Mogło powstać po prostu oddolnie.
To był czas, kiedy naprawdę można było prowadzić, nawet w mniejszej skali, oczywiście komuniści w tym czasie razem z biskupami kradli ogromny majątek państwowy, reprywatyzacje selektywne tylko dla Kościoła katolickiego, no to wiecie, to rozbój w biały dzień. To wszystko się działo równolegle, ale popuścili Polakom, żeby oni zamiast zajmować się polityką i patrzeć na ręce politykom, zaczęli szybko zwiększać swój potencjał finansowy. Nie? Potem to w ramach wchodzenia do Unii wszystko zostało ucięte, ale to jest inna historia. Także wtedy pozyskanie, jeśli ktoś się naprawdę, że tak powiem, rzucił w wir takiej działalności gospodarczej, wtedy pozyskanie dość dużych pieniędzy nie było takie trudne. I ktoś, kto się tym zajął, no to wtedy zarobił. Biznesmeni pamiętają tamte czasy i pamiętają później posuchę. I wracając do księdza Tadeusza, wtedy był wielki, że tak powiem, deal na przywożeniu samochodów z Niemiec. Znaczy, no w ogóle z Europy Zachodniej. Czyli kupowało się samochód tam gdzieś za Odrą, nie? Przywoziło się do Polski. I normalny człowiek musiał zapłacić poważny, tam nie pamiętam, czy cło, czy podatek, ale to gdzieś zdaje się około 20% wartości tej transakcji. Ale jeśli ten samochód był darowany przez Kościół komuś i 6 miesięcy tam on miał ten samochód chyba na siebie zarejestrowany, to później już bez tego podatku. No już jak myślisz?
Czyli równi i równiejsi.
Znaczy nie, no to wszyscy mogli tak robić, tylko że ksiądz Tadeusz no, miał dojście do kościelnych różnych fundacji. Tam zdaje się takie niemieckie Radio Maryja też było przez jakieś siostry prowadzone. I on tam miał pieczątkę, kwity i, że tak powiem, szedł ruch w interesie. I żeby było jasne, ja nie oceniam negatywnie tego, co on zrobił. Żeby było jasne to. On sobie radził z biurokracją i zachłannością państwa. Znalazł lukę i ją wykorzystał. Jeśli posunął się do oszustwa, bo tego nie wiem, nie? Czy on dostawał rzeczywiste darowizny, że te siostry miały tam powiedzmy 100 Mercedesów i mu tam dały i on później biskupom sprzedawał, tego no nie wiem, nie? Czy tam, że tak powiem, kupował w komisach, czy gdzieś od tego, a tylko pieczątkę, to jest naganne oszustwo, nie? Mówię, nie wiem jak to było. W każdym razie początek tych pieniędzy to jest handel samochodami i jestem przekonany, że tu można było te pieniądze potrzebne na początek funkcjonowania tej niewielkiej przecież radiostacji w ten sposób zarobić. Oczywiście. Ja nie twierdzę, że nie było tam innych pieniędzy, tylko nasz autor pytania mówi, że nie było możliwe, żeby... Nie, było możliwe. Wtedy było możliwe, ale jak było, no to do końca nie wiem.
I ostatni głos, który pokazuje, jaka jest niechęć dzisiaj do środowiska księdza Rydzyka. Tylko prawda nazwy zwoli nie jakiś grzyb pełen pychy trujący Rydzyk.
To mi się nie podoba, nie? Znaczy, to jest takie... troszeczkę, jakby to powiedzieć, takie stygmatyzowanie i takie zwalanie winy. Nie? Myślę, że trzeba jednak troszeczkę bardziej w sposób wyrafinowany podchodzić do takiej całościowej oceny. Bo kiedy oceniamy konkretne zachowanie, to możemy powiedzieć, tak, to jest chamstwo, złodziejstwo, czy tam nawet jeszcze gorzej. Nie? Ale kiedy oceniamy całokształt działania danego człowieka, no to warto być troszeczkę bardziej wyrafinowanym w tym. Nie? I tak jak powiedziałem, księdzu Tadeuszowi nie można odmówić tych początkowych zasług z tych powiedzmy 5 czy 10 pierwszych lat jego działalności. Ja oczywiście go poznałem jeszcze zanim zaczął tę działalność medialną i wtedy rzeczywiście głosił Jezusa Chrystusa tak jak ja. Głosił Jezusa Chrystusa, nie różniliśmy się w przekazie doktrynalnym, jeśli chodzi o darmowość zbawienia, niczym wtedy. Był mi nawet pomocą w kontrze z katolicką pielgrzymką i innym księdzem, także to wszystko już opowiadałem
kilkakrotnie. Także, moje spotkania z księdzem Rydzykiem.
Dlatego ja to pamiętam i rozumiem ułomność człowieka, bo to... Po pierwsze, sam muszę się mierzyć z podobnymi różnymi dylematami i wiem, że nie jest łatwo. Nie? Po drugie, zwykle takie opinie forują ludzie, którzy sami nie weszli, że tak powiem, na ten poziom działalności. Nie? Czyli wtedy łatwo takie nienawistne jakieś określenia publikować, szczególnie w sieci. Także szczególnie naszych widzów, to proszę, żeby od tego się trzymać z daleka. Nie? Sytuacja nie jest taka jednoznaczna. Dzisiaj to, co robi ksiądz Tadeusz Rydzyk, to jest jednoznacznie złe i to mówimy, jeśli chodzi o te knowania z rządem, o te przyjmowania pieniędzy, o te później płacenie, że tak powiem, poparciem temu rządowi, ale pewnie jakby tam życzliwi, ja już tam nie śledzę poczynań księdza Tadeusza, to jeszcze i dzisiaj znaleźliby jakieś dobre elementy tego środowiska. No, sam fakt, że jest jakaś konkurencja medialna, to już jest jakiś plus.
Ksiądz Rydzyk krytykuje Gazetę Wyborczą. To w takim razie na koniec cię zapytam, co byś chciał powiedzieć, gdyby dzisiaj ksiądz Tadeusz Rydzyk akurat oglądał nasz program Idź Pod Prąd na żywo. Co byś chciał mu przekazać?
Ja już tyle razy mówiłem, że ja już tak po ludzku rzecz biorąc, to nic już bym nie powiedział. Już wszystko zostało powiedziane.
ale tak jak ciebie rozumiem, wciąż liczysz na jego nawrócenie.
Ależ oczywiście, ależ oczywiście. To ksiądz Tadeusz, gdyby stanął dzisiaj po stronie Jezusa Chrystusa, tak jak stał w 86, jeszcze pewnie 7 roku, miałby o wiele większy wpływ duchowy, pozytywny na Polskę, niż ma telewizja Idź Pod Prąd. No bo nas ogląda, powiedzmy, dziennie kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt, no niech zafałszowują te dane. Ale gdyby to z właśnie telewizji, czy z tych dzieł wszystkich księdza Tadeusza popłynął czysty głos Jezusa Chrystusa objawiony w Jego Słowie, to byłby szok dla całej Polski. To by była skokowa zmiana. Także no może nie powiem, że mam nadzieję jakoś na to, nie? Tylko mówię, że byłoby pięknie, ale w życiu nie zawsze jest pięknie.
Zobaczymy. Tymczasem zachęcamy Was do przesyłania dalej naszego programu, komentowania, również wspierania telewizji Idź Pod Prąd, która utrzymuje się dzięki Waszym datkom idzpodprad.pl/wsparcie. Możecie wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd w styczniu. Już za chwilę pokażemy Wam wywiad Piotra Żmudy z klubu Idź Pod Prąd Warszawa z Mateuszem Rokoszem, uczestnikiem akcji Pomoc Polskim Kierowcom w Dover. To tak na optymistyczne zakończenie, że jeszcze działa społeczeństwo obywatelskie. Polacy pomagają sobie również za granicą. O 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka. Tam więcej o sytuacji w Stanach Zjednoczonych. 19:00 serwis informacyjny. A teraz pomyśl dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza. Dziękuję Ci za udział w programie, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Do zobaczenia.
Dzień dobry. Piotr Żmuda, klub Idź Pod Prąd Warszawa. Mam dzisiaj przyjemność gościć w telewizji Idź Pod Prąd pana Mateusza Rokosz. Pan Mateusz jest jednym z uczestników akcji Pomoc dla kierowców w Dover. I w związku z tym mam kilka pytań do pana Mateusza. Proszę mi pokrótce opowiedzieć. Jak wiemy, w okresie Świąt Bożego Narodzenia była głośna akcja związana z kierowcami, którzy utknęli na wyspach i nie mogli się przedostać do swoich domów w czasie świąt. I też wiemy tutaj o Państwa inicjatywie związanej z pomocą dla tych kierowców. Proszę powiedzieć w kilku zdaniach, jak ta pomoc wyglądała, na czym ona polegała, kto w niej brał udział.
A więc dzień dobry, bardzo mi miło, że mam przyjemność rozmowy z Państwem. No, wracając do tematu z tego, co było w Dover, no troszkę niemiła sytuacja, nie dla nas, tylko dla kierowców, którzy nie mogli się dostać do Francji ze względu na zamknięcie całego Eurotunelu, transportu wodnego. No dużo kierowców utknęło właśnie bez jedzenia, bez żadnej pomocy ze strony państwa polskiego, angielskiego. No niestety, no, to wszystko się wiązało przed okresem świątecznym. No naprawdę było trochę niemiło. Ale na szczęście bardzo fajnie zareagowali Polacy, którzy tutaj mieszkają w Londynie, w całej Anglii, bo resztą. I no, co mogę wam powiedzieć? No, sytuacja naprawdę ogromna. Szacun dla wszystkich Polaków, co tutaj mieszkają, żyją i którzy chcieli pomóc, pomogli wszystkim tym kierowcom, którzy czekali w Dover. No, mam nadzieję, że już wszystko ok. Nie wiem, jak tam teraz sytuacja przed Dover, no, myślę, że już jest dobrze.
A co pana skłoniło, żeby wziąć udział w tej akcji?
Ja ogólnie wyprowadziłem się z Londynu, mieszkam poza Londynem teraz, dokładnie w Essex. I wracałem z pracy, zauważyłem dużo samochodów stojących przy drodze. Ogólnie to nie była droga nawet do Dover, tylko taka boczna, w kierunku Chelmsford, to było A12. No i wracałem do domu i zauważyłem dużo polskich stojących tirów. No i pojechałem do domu, zauważyłem też, że dużo się dzieje w ogóle na internecie, na Facebooku. Dużo osób zaczyna pomagać i starają się jeździć po jakichś ulicach, drogach. Jeśli widzą tylko polskie ciężarówki, nie polskie, ogólnie angielskie, wszystkie, rumuńskie, wszystkich samochodów europejskich zaczynają pomagać. ja, że nie mieszkam niedaleko, postanowiłem sobie pojechać zapytać się, czy nikt nie potrzebuje wody, jedzenia, czy jakichś innych środków higieny. No i ogólnie przejechałem się, pomogłem na mojej ulicy, tam blisko mojej autostrady, pomogłem dosłownie 6 osobom. Potrzebowali jedzenie, picie, chleba. Jak już wiemy, to no, jedną osobę znamy, którym pomogłem, panu Markowi. Pozdrawiam oczywiście. No i starałem się pomóc. No, wszystko myśleliśmy, że to jakoś będzie, że przed świętami każdy będzie miał możliwość wrócić do domu. No ale niestety no, dużo osób musiało na Wigilię zostać w Anglii. No, my też przed Dzień Świątecznym w Wigilii pojechaliśmy pomóc tam z jedzeniem, z transportem żywności do Dover. Ja, moja rodzina i dzieci. No, to tam się zobaczyliśmy, tam to było no, nie do opisania. No, nie? Dużo osób z jedzeniem, policja nigdzie nie puszczała, wręcz przeciwnie, ścigała ludzi, żeby się nie zbliżać do tych tirów ze względu na, jak już wiemy, COVID, który panuje na świecie, całą tą sytuację z pandemią. No niestety, no, dużo osób, policjanci nie pozwalali, żeby się zbliżać do tych ludzi. No i rzucaliśmy jedzenie z wiaduktów, prosiliśmy kierowców, żeby przychodziły na wiadukty, żebyśmy podawali im to jedzenie. No i wszystko, co mieliśmy, rozdaliśmy dosłownie w 2 godziny. Dużo osób potrzebowało jedzenia, picia i na szczęście no nie tylko my pomagaliśmy, pomagało dużo Anglików tutaj żyjących, dużo ludzi z Rumunii i naprawdę szacun dla wszystkich, no nie?
A jakie były nastroje wśród kierowców, kiedy się dowiedzieli, że nie przekroczą tej granicy i jak zareagowali na powód tego braku możliwości przedostania się na drugą stronę z uwagi na to, że tym powodem, jaki usłyszeli, no to jest no, ta nowa odmiana koronawirusa. Czy jak gdyby uwierzyli w te zapewnienia, czy troszeczkę inaczej jeszcze patrzyli na tą całą sytuację?
Ja panu powiem tak, ja tu żyję dość długo i pojechałem tam z całą moją rodziną. Mieliśmy ogólnie taką sałatkę jarzynową, chcieliśmy wszystkim kierowcom dać. I gdy prosiłem tych kierowców, żeby przyjść do nas na sałatkę wigilijną tak zwaną, dużo osób było bardzo zmęczonych, bardzo, bardzo przybitych i no, dużo, bardzo dużo. I nie wiedzieli, co robić. I pytali się nas, bo na przykład oni też dużo na internecie wszystkiego się nie dowiedzą. Na przykład ja na przykład byłem bliżej Dover i wracałem po drodze i zatrzymywałem się po drodze w kierunku Londynu i po prostu przechodziłem, zatrzymywałem się po drugiej stronie jezdni, przechodziłem na jezdnię tam, gdzie tiry stały i pytałem się, czy tam nie potrzebuje jedzenia. Bardziej potrzebowały informacji, co się dzieje w Dover, a to, czy to problem jest związany z bardziej z tym wirusem, to raczej nie. Dla mnie to jest trochę bardzo zakłamanie tak jakby. Bardziej to wszystko jest związane z Brexitem. Strona francuska po prostu chciała bardziej udowodnić stronie brytyjskiej, co ich czeka ze względu z związkiem niepodpisania umowy, jak się mówi, handlowej. To jest, co oni tam sobie ustalili, no, ja tego nie mogę powiedzieć, bo nie wiem. Chodziło o rybołówstwo czy coś tam. Po prostu nie, Angliki nie chciały dojść do porozumienia z Europą. No i postanowili zamknąć przejścia między Anglią a Francją i tak się stało. Po prostu udowodnili, co mieli udowodnić, a wymówką to był raczej tylko wirus.
Po nagłośnieniu całej sprawy rząd polski obiecał pomoc polskim kierowcom. Czy ta pomoc faktycznie dotarła, czy tak to w jakiej formie?
Ja panu powiem, pomoc może dotarła, ale nie w czasie, w którym powinna dotrzeć. Pomoc dotarła może o 5 dni za późno. Kierowcy tej firmy transportowe bardzo wcześnie prosili rząd polski o pomoc, o zareagowanie konsulu oraz ambasady polskiej do rządu, jakoś naprawienie całej tej sytuacji, żeby poprawić tę sytuację ogólnie, co się stało tutaj. Na przykład strona francuska, ja bardzo się dziwiłem, bo strona francuska zabrała wszystkich swoich kierowców z Francji. Wszyscy te kierowcy byli zabierani przez stronę francuską. I wszystkie byli, jak się to mówi, upychani w transporty pociągowe oraz promowe. Ale reszta zostawała, nie było można puścić takiej sytuacji.
A czy ktoś z polskich, czy też brytyjskich władz podziękował państwu za tą pomoc?
Znaczy, no, ja oraz moi znajomi i koledzy nie oczekujemy żadnego podziękowania. Bardzo się cieszyliśmy z tego, że mogliśmy pomóc ludziom, którzy tutaj czekali. Z dala od rodzin, od Wigilii, od świąt, w których nie mogli spędzić tutaj z rodzinami sobie w Polsce. No, byli po prostu zamknięci tutaj po stronie angielskiej. No i bardziej nam chodziło o pomoc, pokazanie swojego kurde, dobrego ducha, o tak. Dużo osób jest dobrym sercem, dużo osób wie, jaka jest sytuacja na świecie i chce tak samo, jak miał życie tak samo i chce pomagać. Ja nie oczekuję ani żadnej wynagrodzeń, pochwały od rządu. Mi wystarczyło wielkie dzięki od kierowców, którym pomogłem, oraz moja rodzina. Dla mnie to wystarczy. A co rząd i konsul sobie zrobią? Po prostu noszą swoje, chrzczą się wszystkim na plecach innych rodaków. To jest dla mnie, to jest takie zakłamanie troszkę.
Co panu najbardziej tak utkwiło w trakcie tej pomocy? Co pan jak gdyby dla siebie, nie dla siebie, ale co najbardziej panu utkwiło, co pan najbardziej zapamiętał z całej akcji?
Z całej akcji utkwiło mi to, że jak mówię, poznałem już pana Marka i zaprosiłem go do domu. Po prostu no, ten człowiek już od ponad tygodnia stał przy autostradzie, zaprosiłem go do domu. Dałem mu ciepłą wodę, wykąpał się, zadbał o siebie po prostu i zjadł ciepły obiad wigilijny. Bardzo dla mnie to było miłe i on też się cieszył i do tej pory mam kontakt z tym człowiekiem i jest zadowolony. Ja byłem zadowolony i bardzo byłem szczęśliwy, że mogłem takiej osobie pomóc w takiej sytuacji. Co mogę więcej powiedzieć? Super akcja dla każdego Polaka, dla mnie i myślę, że kierowcy, którzy tutaj spędzali czas w tym okresie świątecznym w Anglii, docenią to, co my zrobiliśmy dla nich. My kiedyś może też będziemy potrzebować pomocy. Zobaczymy, jak to będzie.
To było ostatnie pytanie. Tak w swoim imieniu, ale także telewizji, pod którą chcieliśmy państwu serdecznie podziękować za tą akcję. Jeszcze tym bardziej, że sytuacja na świecie jest bardzo trudna w tym momencie. To był też także okres przyświąteczny, okres wiadomo, gdzie ludzie zajmują się, no, mają inne sprawy na głowie, więc tak. Po raz kolejny państwo udowodnili, że w sytuacjach trudnych to na Polaków zawsze można liczyć. Więc jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Ja bardzo dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich kierowców oraz całe wasze studio oraz wszystkie wasze rodziny.
Moim państwa gościem był pan Mateusz Rokosz.
Bardzo mi miło.
Dziękuję bardzo. Piotr Żmuda, Klub Pić Pod Prąd, Warszawa. Do widzenia.
Dziękuję.
Lekcja, którą za chwilę przedstawię z księgi Daniela, dotyczy wielkiego, potężnego i mądrego króla Nabuchodonozora, ale pytanie, czy każdy z nas nie ma w sobie odrobinę tej wady Nabuchodonozora, o której zaraz będę mówił? Otóż ten król widział Boże świadectwo, widział, jak Bóg działa, widział ludzi wiernych Bogu Biblii i sam oddał mu chwałę. Ale po pewnym czasie zaczął sobie tak racjonalizować w głowie, to jest 4 rozdział księgi Daniela, 27 werset. Czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Gdy to słowo było jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba. Oznajmia ci się królu Nebukadnezarze, to w Biblii brytyjskiej tak Nabuchodonozora tytułują, że władza królewska zostaje ci odjęta. Będziesz wypędzony i będziesz żył jak wół, jak bydło, jak pies, można by tak dzisiaj powiedzieć. I rzeczywiście został wypędzony, jadł trawę jak bydło, włosy mu rosły jak u orłów pierze i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak powiedziałem, był to też mądry król. chociaż pycha zagościła w jego sercu. Zawołał w końcu do Boga i rozum mu powrócił. Wtedy zaczął znowu błogosławić Boga, a Bóg przywrócił mu jego pozycję. Pycha kroczy przed upadkiem. Dotyczy to zarówno wielkiego króla Nabuchodonozora, jak też mnie. Tak, ciebie też. Pamiętaj tę lekcję.
Ósmego stycznia 1918 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson, wygłaszając orędzie przed kongresem, przedstawił 14-punktowy plan działań, które jego zdaniem należy podjąć, aby świat po zakończeniu wojny światowej stał się bardziej sprawiedliwy. Prezydent stwierdził, że należy zapewnić jawność wszystkich działań dyplomatycznych. Żadne tajne porozumienia nie miały być odtąd zawierane. Ponadto uznał za konieczne zapewnienie swobody żeglugi, zniesienie wszystkich barier ograniczających rozwój wolnego handlu, ograniczenie do minimum zbrojeń. Chciał także rozstrzygania sporów o kolonie z uwzględnieniem interesów ludności, a nie tylko rządów państw, ewakuacji wszystkich wojsk obcych z Rosji i zapewnienia Rosji możliwości samostanowienia. Koniecznymi warunkami sprawiedliwego pokoju były też jego zdaniem wycofanie wszystkich obcych wojsk z Belgii i zapewnienie, że będzie ona suwerennym państwem, wycofanie wojsk niemieckich z okupowanych ziem francuskich i zwrócenie Francji, Alzacji i Lotaryngii, zwrócenie utraconych w wyniku wojny terytoriów Rumunii, Serbii i Czarnogórze. Domagał się też powołania Ligi Narodów, której zadaniem będzie zapewnienie integralności i niepodległości wszystkich państw. 13. punkt programu prezydenta Wilsona przewidywał utworzenie niepodległego państwa polskiego obejmującego wszystkie ziemie zamieszkałe przez ludność bez wątpienia polską i posiadającego dostęp do morza. O konieczności utworzenia państwa polskiego mówił wcześniej przynajmniej dwukrotnie. W październiku 1918 roku Niemcy zgodziły się na te 14 punktów. Postawa prezydenta Wilsona była jednym z czynników, które umożliwiły Polsce odzyskanie niepodległości.